prosimy o skracanie wypowiedzi. Ja czuję się jako oskarżyciel w obowiązku zwrócić Państwa uwagę, iż oskarżony Stanisław Michalkiewicz właśnie rozwiał, jak sądzę, wątpliwości Wysokiego Demokratycznego Trybunału. Państwo wkrótce będą głosowali co do tego, iż przypadłość o nazwiskowa teoria dziejów nie jest obca oskarżonemu. Jednocześnie oskarżony wsparł swoim autorytetem Radio Maryja, czyli jak wiadomo rozgłośnie, która szerzy antysemityzm, nienawiść i kłamstwo, gdzie wiadomo o podejrzanych machinacjach finansowych ojca Rydzyka, rozgłośnia i kontrmedialnych, które były do tej pory nietykalne. I człowiek o takim autorytecie przyznaje się do tego wprost, nie wstydzi się stanąć w jednym szeregu z ojcem Rydzykiem, o którym należałoby powiedzieć co najmniej, iż jest to manipulant wykorzystujący ludzi słabszych i naiwnych. Usłyszeliśmy również tutaj przepiękny wywód o styku polityki i religii, dzięki której być może następne pokolenia, pokolenie Polaków przestanie być katolikami, dlatego że nie może być tak, iż łączymy politykę z religią, gdzie w oparach wiary, pod płaszczykiem wiary wspieramy to czy inne ugrupowanie. I myślę, że sam fakt, iż pan Stanisław Michalkiewicz wspiera takie medium, jakim jest Radio Maryja, Telewizja Trwam, cały koncern medialny ojca Rydzyka, świadczy dobitnie o jego antysemityzmie. Natomiast ja już zmierzając do końca, zanim pozwolimy Państwu zadawać pytanie, chciałbym zadać jeszcze dwa pytania. Czy oskarżony jako katolik, osoba wierząca, kwestionuje autorytet Stolicy Apostolskiej, która, jak wiadomo, delikatnie mówiąc, wyraża dezaprobatę wobec poczynania rozgłośni ojca Rydzyka właśnie?
Panie prokuratorze, szanowni Państwo, nic o tym nie wiem. Nic o tym nie wiem. Ze zdumieniem się o tym dowiaduję, że Stolica Apostolska wyraża jakąś dezaprobatę. Nie wiem, czy ktoś z Państwa oglądał wczoraj program pana Lisa Co z tą Polską, i pan Bogdan Cywiński, którego no, niepodobna łączyć z Radiem Maryja, bo zdaje się, nigdy tam nie się nie pojawił na tej antenie, a szkoda, w moim przekonaniu szkoda. Ale jest to człowiek poważny i on powiedział to, co w tak zwanych kołach było powszechnie znane. Ja zresztą, kiedy się dowiedziałem z radia państwowego o tym liście, no to zaniepokoiło mnie to oczywiście, bo to akurat było, zbiegło się w czasie z tymi atakami na mnie. No i swoimi kanałami dowiedziałem się, co to za list właściwie, czy jego ekscelencja nuncjusz Kowalczyk rozesłał, tak jak początkowo mówiono, kopię listu Stolicy Apostolskiej. Otóż dowiedziałem się od najlepszego źródła, że nic takiego nie rozesłał, żadnej kopii listu nie było. Jego ekscelencja powoływał się na list, jaki z Rzymu otrzymał, z Watykanu. Potem, no co trochę mnie to uspokoiło, potem się dowiedziałem, że ten list, rzeczywiście on nadszedł z Watykanu, ale nie był, jego autorem nie był żaden wysoki dygnitarz, na przykład kardynał Angelo Sodano, czy ktoś taki, tylko jacyś zupełnie bardzo niscy rangą funkcjonariusze jednej z dykasterii watykańskich. No tak powiedziałbym, odpowiednik referentów. Więc to... A Bogdan Cywiński ujawnił wczoraj, o czym też wiedzieliśmy, że tak powiem, ci referenci zostali namówieni z Warszawy do tego, żeby taki list wysłać. Także dlatego nazwał to manipulacją. I no, nie jest, że tak powiem, moją tutaj sprawą w tej chwili rozwikływać, dlaczego taka manipulacja miała miejsce, kto w niej brał udział i tak dalej, czym się kierował, to wymaga jeszcze wyjaśnienia. Ale no, już wiemy, żeśmy mieli do czynienia z manipulacją. W związku z tym to nie Radio Maryja angażuje czy podrywa autorytet Stolicy Apostolskiej, tylko tego rodzaju manipulacje podrywają ten autorytet i to w przededniu, niemalże w przededniu wizyty Ojca Świętego. Powiem Państwu tak, że obawiam się, że to jeszcze nie koniec, że będziemy mieli do czynienia, znaczy musimy się liczyć z jakąś prowokacją podczas wizyty Jego Świętobliwości w Polsce, a zwłaszcza w Oświęcimiu. Bardzo możliwe, że tak jak w przypadku wizyty Jana Pawła II, Państwo pamiętacie, rabin Joszkowicz powiedział: Panie papież, niech Pan swoim ludziom nakaże i kaderzy te krzyże, to z czymś podobnym będziemy mieli do czynienia. Coś takiego się, trzeba się liczyć z czymś takim. Naprawdę mówię Państwu, żebyśmy tu zachowali, że tak powiem, czujność i przewrotność. I to, jak mówię, do autorytetu Benedykta XVI, to oczywiście nie poderwie, bo to tak jak nie poderwała ta odzywka autorytetu Jana Pawła II, ale no, jest pewna sytuacja niesmaczna. Natomiast tego rodzaju prowokacje oczywiście mogą być nawet obliczone na poderwanie autorytetu Stolicy Apostolskiej, bo Szanowni Państwo, co jeden człowiek zakrył, to drugi odkryje. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Wiadomo było, że to wyjdzie na jaw. No i wyszło. I teraz mamy taki pasztet. Także jako katolik odpowiadam, tak? I jeszcze inaczej odpowiem. Proszę Państwa, zaangażowanie polityczne dobrze jest, jak każdy angażuje się politycznie, ponieważ to jest walka na własną odpowiedzialność, nie na cudzą odpowiedzialność. Bardzo było niedobrze, gdybyśmy my na przykład Jana Pawła II, czy teraz Benedykta XVI, traktowali jako jakiegoś nadprezydenta Polski. Że Jan Paweł II na przykład nam mówi, czy powinniśmy przystąpić do Unii Europejskiej, czy nie. Bo to nie Kościół przystępuje do Unii Europejskiej, tylko państwo. Oczywiście, jeżeli papież wygłasza jakąś opinię, to my z uwagą powinniśmy wszystkie za i przeciw, dlaczego on tak mówi, co on nam chce powiedzieć, jakie racje za tym stoją i tak dalej. Bardzo uważnie to przesłuchać. Natomiast decyzję powinniśmy podjąć na własną odpowiedzialność. Nie zasłaniać się autorytetem Stolicy Apostolskiej, bo to jest dowodem nie czci, tylko tchórzostwa. Tchórzostwa, małoduszności. Jak to polski prezydent decyduje o polskiej polityce zagranicznej, a nie papież w Watykanie. Bo papież w Watykanie, gdyby się kierował polskim interesem państwowym, to był bardzo złym papieżem. Papież jest odpowiedzialny nie za państwo polskie, tylko jest odpowiedzialny za Kościół. I on się ma kierować interesem Kościoła powszechnego na świecie. A z tego punktu widzenia to jest, proszę Państwa, kolizja. Wyobraźmy sobie, kolizja interesów. Wyobraźmy sobie, że istnieje jakieś państwo, które prześladuje Kościół katolicki. No, nie musimy sobie wyobrażać, takie państwa były, prawda, i są teraz. Więc z punktu widzenia Kościoła katolickiego zniszczenie takiego państwa jest wydarzeniem pozytywnym. Natomiast z punktu widzenia tego państwa to może być tragedia. O, i to jest ta różnica w interesów. Trzeba to wiedzieć, trzeba sobie z tego zdawać sprawę. To nie jest jakieś wypowiedzenie posłuszeństwa i tak dalej. Nie. Po prostu Kościół katolicki ma inny interes, może mieć inny interes niż państwo polskie. Może wystąpić kolizja interesu. Występowała w przeszłości i nasi przodkowie, też katolicy, zdawali sobie z tego sprawę. I nie dawali sobie robić wody z mózgu. I my też nie dajmy.
Szanowny Wysoki Demokratyczny Trybunale, tutaj usłyszeliśmy przed chwilą piękny wywód, w myśl którego w wojsku, kiedy rozkaz podpisany jest przez generała, nie należy go wykonywać, ponieważ istnieje domniemanie, że napisał go porucznik albo inny kapral. Przyjrzyjmy się temu dokumentowi, który oskarżony próbuje podważyć. Ja pozwolę sobie zacytować fragmenty dokumentów przekazanych przez nuncjaturę apostolską. Stolica Apostolska od dłuższego czasu z uwagą i cierpliwie śledzi działalność rozgłośni Radia Maryja w Polsce. Nie uszło uwagi Stolicy Apostolskiej zaangażowanie się Radia Maryja i tym razem w kontekście niedawnych kampanii wyborczych i bieżących wydarzeń dotyczących władzy ustawodawczej i wykonawczej w sprawy polityczne przez transmisję i zajmowanie określonego stanowiska. Zauważyła również związaną z tym interwencję Konferencji Episkopatu Polski, która zgodnie ze swoją kompetencją listem prezydium skierowanym do ojca Zdzisława Klapki, przełożonego polskiej prowincji ojców redemptorystów, krytycznie odniosła się do poczynań, do takich poczynań rozgłośni i przypomniała wskazania Kościoła w tej materii. W związku z tym sekretariat stanu Stolicy Apostolskiej pismem, który jest numer skierowany do nuncjatury apostolskiej w Polsce, zauważa, że uciążliwą sprawą Radia Maryja z pełną uwagą i stanowczością powinni się zająć biskup toruński, gdzie radio ma siedzibę, władze zakonne Zgromadzenia Ojców Redemptorystów oraz Konferencja Episkopatu Polski. Między innymi, ja tu nie będę zanudzał Państwa całym dokumentem. Dokument jest podpisany przez nuncjusza apostolskiego, arcybiskupa Józefa Kowalczyka. Natomiast jest również pismo zaadresowane do bezpośrednio przełożonego polskiej prowincji ojców redemptorystów, w którym możemy przeczytać między innymi. Poza tym Stolica Apostolska wyraża swoje poważne zastrzeżenia w odniesieniu do zaangażowania się, zwłaszcza w ostatnim czasie, Radia Maryja i związanych z nim innych środków społecznego przekazu w sferę ściśle polityczną. Proszę potraktować treść całej tej korespondencji również jako poważne ostrzeżenie i zaproszenie księdza prowincjała do podjęcia zdecydowanych i skutecznych działań w zakresie swojego urzędu. To tyle może tytułem podsumowania dokumentu, który oskarżony próbował podważyć. Ja natomiast chciałbym już niejako podsumowując przypomnieć, że pod koniec kwietnia prokuratura w Toruniu wszczęła śledztwo w sprawie felietonu Stanisława Michalkiewicza, wyemitowanego, teraz jak już wiemy, nie 27, a 29 maja na antenie Radia Maryja. Śledczy mają zbadać, czy autor w swoim tekście znieważył Żydów oraz czy dopuścił się tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego. Śledztwo toczy się w sprawie publicznego znieważania ludności żydowskiej z powodu jej przynależności narodowej oraz zaprzeczania wbrew faktom popełnionym na obywatelach polskich innych narodowości w okresie od września 1939 roku do 31 grudnia 1989 roku zbrodnią nazistowską. Grozi za to wyrok do 3 lat. TVN24, tutaj będę miał pytanie, powiedział Pan, iż swoje wypowiedzi powtórzyłby Pan, nie opuszczając ani jednego słowa. Z kolei w Radiu Maryja, zapytany o złożone do prokuratury doniesienie, miał stwierdzić Pan, zaprzeczałem Holokaustowi, co jak wiadomo jest zbrodnią niesłychaną. Jeżeli istotnie takie słowa z Pana ust padły, chciałbym się zapytać, czy zaprzecza Pan Holokaustowi?
Proszę Państwa, powiedziałem, że zostałem takiej treści doniesienie zostało złożone przez pana Bogdana Białka, prezesa Stowarzyszenia imienia Jana Karskiego z Kielc. Pan Białek, wcześniej takie doniesienie o przestępstwie zostało złożone przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita. A teraz jeszcze to stowarzyszenie, o którym nawet nie wiedziałem, że takie jest, ale jest, energicznie tam się tym zajęło. Rzeczywiście o to mnie oskarżyli. To jest rzeczywiście przestępstwo z artykułu bodajże 50, chyba któregoś ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Natomiast to pierwsze to jest z artykułu 257 chyba kodeksu karnego. Oczywiście ani do jednego, ani do drugiego się nie przyznaje zarzutu. I natomiast to, co powiedziałem 29 marca na antenie Radia Maryja, powtórzyłbym również i dzisiaj. I jeśli będzie taka potrzeba i okoliczności się nie zmienią, to powtórzę to jeszcze w przyszłości. Nie wiem tylko, czy będę miał gdzie to powtórzyć, a to jest zupełnie inna sprawa. Pan marszałek Marek Jurek podobno wezwał mnie, żebym złożył samokrytykę. Czytałem o tym w gazetach, bo nie dostałem żadnego takiego pisma od pana marszałka. Zastanawiałem się, co przystoi mi czynić w tym przypadku, ponieważ no, marszałkowi Sejmu nie powinno się odmawiać. Ale pan marszałek nie powiedział mi, ani kogo mam przeprosić, ani za co. W związku z tym no, prośba pana marszałka jest niewykonalna dla mnie. No i tyle.
Niemniej jednak ojciec Rydzyk przeprosił za pana.
Nie wstydzi się pan? Nie, ani się nie wstydzę, ani nie przeprosił. Przede wszystkim ojciec Rydzyk wygłosił długie oświadczenie, w którym znajdowało się również zdanie treści następującej, cytuję z pamięci. Jeżeli ktoś poczuł się urażony jakimiś sformułowaniami, to jest mi bardzo przykro. Ludzie czują się urażeni różnymi sformułowaniami, albo z powodów uzasadnionych, albo z powodów nieuzasadnionych. I zwłaszcza jeśli to robią z powodów nieuzasadnionych, to ojcu Rydzykowi mogło być rzeczywiście przykro. To jest zdanie oznajmujące, natomiast ojciec Rydzyk nie stwierdził, że przeprasza jeszcze w dodatku za moją wypowiedź. Nie, nic takiego nie miało miejsca. Także ja nie czuję się zawstydzony, nie mam powodu. Przeciwnie, powiem więcej na zakończenie, jeśli można w takim słowie, w tej fazie przynajmniej postępowania naszego, że jestem dumny z tych oskarżeń. Jestem dumny z tej nagonki na mnie. Jestem dumny z tych oskarżeń, dlatego że one dowodzą tylko tego, nie że ja zrobiłem coś, co bym hańbiącego, tylko dowodzą, że potężne interesy naruszyłem. I jeszcze jedna rzecz jest, proszę Państwa, to jako, że tak powiem, liberał mówię, ten mój przypadek jest dowodem na to, jak dużo może zrobić jeden człowiek, jak się uprze.
Szanowni Państwo, Wysoki Demokratyczny Trybunale, czas na chwilę narady i wydanie wyroku. Mam nadzieję, że te piękne perły elokwencji nie zwiodą Państwa, jako że myślenie w kategoriach spiskowej teorii dziejów jest aż nadto czytelne, tak samo jak czytelny jest antysemityzm oskarżonego. Ja wręczę Państwu teraz karteczki. Nie spodziewałem się, że aż tyle osób z Państwa przyjdzie. Mam nadzieję, że wystarczy dla każdego. Poproszę, karteczka składa się z dwóch części. Na jednej pisze winny, na drugiej niewinny. Wystarczy oderwać i wrzucić właściwą. Ja za chwilkę przejdę jeszcze raz. A w międzyczasie oddaję w Państwa ręce mikrofon. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania do oskarżonego.